Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Witam, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezydencie, no wczoraj ważna chwila, podpisali państwo umowę, na mocy której powołano spółkę, która będzie budowała mieszkania w Zielonej Górze, w lubuskim Trójmieście, nawet szerzej w gminach ościennych. Spółka w ramach tak zwanego SIM-u, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, to jest program rządowy, będą budowane mieszkania w Zielonej Górze i sporo tych mieszkań z tego, co państwo wczoraj informowali.
Tak, dłuższego czasu z gminami lubuskiego Trójmiasta dyskutujemy na temat możliwości budownictwa niskoczynszowego, czyli tak naprawdę budownictwa przeznaczonego dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania mieszkania socjalnego, a jednocześnie nie mają tyle pieniędzy, aby można uzyskać kredyt na mieszkanie komercyjne. Dlatego w chwili obecnej ten projekt rządowy wpisał się bardzo pozytywnie w pewną koncepcję, którą my mamy, czyli budowania mieszkań dla osób właśnie z tego obszaru, osób, które w chwili obecnej mają możliwość płacenia czynszów, ale niestety nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu, więc ta spółka, która jest spółką sześciu gmin lubuskiego Trójmiasta, chce wybudować docelowo od 800 do 1000 mieszkań w lubuskim Trójmieście. W samej Zielonej Górze będzie to docelowo, myślę, że 500 mieszkań. W chwili obecnej podpisaliśmy akt notarialny. Uzyskaliśmy również wstępne środki finansowe w postaci 18 milionów na działalność spółki, a jednocześnie zapewnienie i gwarancję tego, że będziemy mogli uzyskać preferencyjne środki kredytowe, jak i również w prawie w 50% bezzwrotne pieniądze, które będą pochodziły z różnych instytucji rządowych. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt, projekt, który da szansę na to, aby 500 zielonogórskich rodzin otrzymało mieszkanie.
A jakie jest zapotrzebowanie w Zielonej Górze w tej chwili na tego typu mieszkania?
Znaczy, my mamy jakby tę analizę, która była przeprowadzona na poziomie TBS-u. Tam niestety potrzebny jest wkład własny w wysokości od 50 do 70 tysięcy, więc to jest też pewna bariera dla osób, które takich pieniędzy nie mają. Więc zakładamy, że to jest około 300 do 500 rodzin, które mogłyby skorzystać z takiego rozwiązania. W chwili obecnej mamy gotowy już obszar, to jest z tyłu osiedla Mazurskiego, tam gdzie budował się KTBS. Tam chcemy wybudować pierwsze 150 mieszkań. Mamy już pozwolenie na budowę, mamy projekt, także w tej chwili chcemy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o to, aby sfinansować tą inwestycję. Ta sama inwestycja pochłonie około 50 milionów złotych. Z tego, tak jak powiedziałem, 25 milionów będziemy mogli uzyskać jako bezzwrotny koszt. Reszta kwoty będzie kwotą kredytu. No i 15% partycypacji miasta. Tutaj poszczególne...
Nie partycypacji mieszkańców, to ważne, tylko miasta.
Tak, my przyjęliśmy tutaj rozwiązanie takie, które chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom Zielonej Góry. Inne gminy mają inne rozwiązania, bo tam może być partycypacja mieszkańców, ale my chcemy, aby miasto zapartycypowało w tych 15% i były to mieszkania komunalne stricte dla osób właśnie, które będą płaciły czynsz, są w stanie płacić ten czynsz i myślę, że będą miały lepsze, o wiele lepsze warunki do zamieszkania i mieszkania w Zielonej Górze.
No, jeżeli tak z kopyta rusza, bo z tego, co pan mówi, no to już ostro się państwo wzięli za te prace, bardziej niż studyjne już chyba. Proszę powiedzieć w takim razie, kiedy te mieszkania będą wybudowane?
Szanowni Państwo, jeżeli złożymy wniosek do końca września i Bank Gospodarstwa Krajowego go pozytywnie rozstrzygnie, będzie to prawdopodobnie początek 2023 roku. Nie chciałbym mówić, że będzie to 2022, bo to będzie ciężkie, ale 2023 myślę, że już pierwsze klucze będą mogły być wydane. Jedynym elementem jest to, iż Bank Gospodarstwa Krajowego dwa razy do roku rozpatruje wnioski. Jeżeli nam się w tym momencie nie uda, no to dopiero za pół roku, więc tam jest kwestia przesunięcia o pół roku, ale myślę, że będziemy starać się, aby ten wniosek był kompletny, mimo że dopiero wczoraj tak naprawdę spółka powstała. Mamy niewiele dni do końca tego miesiąca, ale postaramy się również przygotować taki biznesplan, który pozwoli na inwestycje. Tak jak powiedziałem, mamy gotowy projekt, mamy gotowe pozwolenie na budowę, czyli te elementy, które są podstawowe. W chwili obecnej prowadzimy również analizę finansową, która pozwoli na spięcie całości tego projektu.
Wczoraj, gdy państwo przedstawiali ten program, była mowa o tym, że w tym programie będzie możliwość wykupienia docelowo nawet tych mieszkań, będzie to łatwiejsze niż w systemie TBS-owskim.
Tak, znaczy w tym pierwszych 150 mieszkaniach takiej możliwości my jako miasto Zielona Góra nie przewidujemy, ale tak jak powiedziałem, chcemy w tym programie wybudować około 500 mieszkań. Druga lokalizacja to jest osiedle leśne i tam przewidujemy, że jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, aby osoby, które mogą wpłacić 15% partycypacji, wpłaciły tą partycypację i w konsekwencji znajemcy stały się właścicielem w przyszłości tego mieszkania. Oczywiście w momencie, gdy nastąpią spłaty tych kredytów, które są zaciągnięte na to inwestycje.
A nie obawiają się państwo, że deweloperzy się krótko obrażą? Przecież 500 mieszkań, jeżeli docelowo się pojawi na rynku zielonogórskim, no to jest sporo.
Ja myślę, że deweloperzy są zainteresowani tylko tymi, którzy mogą, mają zdolność kredytową, a my jesteśmy zainteresowani również tymi osobami, które mają zdolność czynszową, czyli mogą, zarabiają tyle, że mogą zapłacić za czynsz. I to jest dla nas jakby element ważny i który będzie spajał całość polityki mieszkaniowej miasta, bo w tej chwili mamy część mieszkań socjalnych. Brakuje nam tak naprawdę tych mieszkań stricte komunalnych, czyli właśnie tych czynszowych. I z tym chcemy wystartować, z tym chcemy zielonogórzanom pokazać, że taka możliwość istnieje. Dzięki przede wszystkim Krajowemu Zasobowi Nieruchomości i jakby koncepcji tworzenia SIM-ów, czyli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To jest dobry projekt i myślę, że my w ten projekt bardzo mocno wchodzimy z efektem, który mam nadzieję, że za półtora do dwóch lat się pojawi już namacalnie w postaci przekazania kluczy pierwszym mieszkańcom.
No, to są bardzo pozytywne wiadomości i dobrze, zamykamy ten temat. Chciałem się dowiedzieć, co dalej będzie z tym schroniskiem dla zwierząt. No, ostatnia informacja jest taka, że będzie przebudowywane to schronisko jednak w tym miejscu, którym mamy dzisiaj przy ulicy Szwajcarskiej. Wcześniej koncepcje mówiły, czy szukano jakby nowej lokalizacji dla zupełnie nowego schroniska, a jednak państwo stawiają na to, żeby to, co zostało tam, przebudowywać.
Szanowni państwo, schronisko było od zawsze w tym miejscu. Lokalizacji było kilkanaście. Oczywiście każda lokalizacja była negatywnie oceniana przez mieszkańców, którzy obok mieszkają, czy to ze względów na problem dojazdowy, czy to na problem z ewentualnie otoczeniem, które się tam znajduje. Więc postanowiliśmy zmodernizować to schronisko. Nie możemy czekać 30-40 lat prawie to schronisko działa w postaci takiej troszeczkę prowizorki.
No i dlatego, to jak dzisiaj wygląda, wiemy przecież, prawda?
Dokładnie, dlatego postanowiliśmy, aby przedstawić mieszkańcom dwie koncepcje w tym całej lokalizacji. My oczywiście chcemy konsultować to i wstępnie rozmawialiśmy z mieszkańcami okolicznych domów. Oczywiście wiemy, że przebudowa wiąże się z tym, iż będą musiały te ci podopieczni zostać wywiezieni do innych ośrodków, ale to jest jakby ustalone. W chwili obecnej, tak jak powiedziałem, proponujemy dwa rozwiązania. One są funkcjonalnie podobne. Tak naprawdę mieszkańcy mogą wybrać w chwili obecnej pewne koncepcje. Te koncepcje były uzgodnione tak naprawdę z behawiorystami, czyli z osobami, które znają się na zachowaniach zwierząt, przede wszystkim psów i kotów. I dlatego w chwili obecnej jest to tylko bardziej wybór między bryłą, jaka ma być zastosowana. Chcemy, aby to schronisko było naprawdę miejscem, gdzie warto przyjechać, tak aby troszeczkę też pokazać, że mieszkańcy, a przede wszystkim młodzi ludzie zajmują się tymi zwierzętami. Oprócz tego obszaru, który jest w tej chwili przeznaczony pod schronisko i on będzie przebudowywany, chcemy również wokół zrobić miejsce do wyprowadzania tych czworonogów.
Taki wybieg prawdziwy.
Taki wybieg, ale on będzie, mamy nadzieję, również dla wszystkich, którzy będą chcieli swoimi czworonogami przyjechać w to miejsce. Będzie to na zapleczu obecnego schroniska, tak aby one nie było uciążliwe też dla mieszkańców tego osiedla.
A to dopytam tylko, czy państwo będą wyburzać kompletnie to, co jest i w tym miejscu stawiać zupełnie nowy obiekt, czy po prostu przebudowa tego, co jest?
Znaczy, ja powiem tak, to jest przebudowa z wyburzeniem. Tak jak wiecie państwo, tam dwa budynki, które są, one tak naprawdę nadają się do pewnej przebudowy, a reszta musi być wbudowana od podstaw.
Wszystkie kojce
będą tak naprawdę, oczywiście te zwierzęta mają mieć godne warunki do funkcjonowania. Chcemy zastosować tam również jakby rozwiązania, które pozwolą na to, aby przy pomocy pompy ciepła czy innych energooszczędnych źródeł te kojce również były w jakiś sposób lekko dogrzewane, w szczególności w zimie. Wiemy doskonale, w jakich warunkach w tej chwili funkcjonuje to schronisko, dlatego musimy to zrobić dla, myślę, tych wszystkich, którzy tam przez wiele lat bardzo w sposób wolontarystyczny pomagali, a w tej chwili chcielibyśmy również, żeby te czworonogi miały godne warunki do spędzania.
Zwiększy się ilość miejsc dla zwierząt?
Nie, zakładamy, myślę, że znakomicie funkcjonuje w tej chwili nowy operator, który tak naprawdę bardzo mocno zwiększył poziom adopcyjności czworonogów i tak jak widzimy, co chwileczkę osoby, które pojawiają się w tym schronisku raz, wychodzą z nowymi, w cudzysłowie oczywiście, nabytkami, czyli nowymi pupilami i to jest jakby element, który chcemy zachować, czyli to ma być układ rotacyjny, a nie przechowalnia dla zwierząt.
A jaki koszt państwo przewidują na to?
Znaczy ja myślę, że to jest jakby koszt, który wstępnie szacujemy, będzie to około 10 milionów złotych.
A budowa zupełnie nowego ile miała?
Ja myślę, że około 15-17 milionów złotych plus infrastruktura techniczna, która też w granicach 3 do 5 milionów, więc to było około 20 milionów złotych. W chwili obecnej te 10 milionów złotych myślę, że wystarczy na zapotrzebowanie, które w tej chwili jest. Mam nadzieję, że również dostaniemy środki zewnętrzne, bo tak naprawdę to schronisko zielonogórskie, ono obsługuje pół województwa, więc myślę, że tutaj warto by również środki województwa w jakiś sposób uruchomić, aczkolwiek mówię, no na tą chwilę przygotowujemy koncepcję i chcemy wystartować w przyszłym roku z przebudową, tak aby na koniec roku 2022, początku 2023 to schronisko już zafunkcjonowało.
Panie prezydencie, mieszkańcy pytają również o inną inwestycję, o inną sprawę, która się będzie za chwilę w Zielonej Górze toczyła, a mianowicie przebudowa Szosy Kisielińskiej w obrębie osiedla Pomorskiego przy Rondzie konkretnie, gdzie no, korkuje się już od jakiegoś czasu ten system przejazdowy. Tam obok też kolejny inwestor stawia halę, gdzie będzie postawiać sklepy, markety. Te prace mają ruszyć lada dzień.
Tak, one wystartują na początku października. Mam nadzieję, że to pozwoli również, aby Rondo, które jest tak naprawdę w tej chwili bardzo obrężone, w szczególności w godzinach szczytu, z rana, gdy wjeżdża się z kierunku Kisielina do miasta, tam powstają dosyć długie kolejki, aż praktycznie do ulicy Suwalskiej. Mówimy tutaj o rondzie
na osiedlu między marketami.
Jasne.
Tak.
To, i w tym momencie, niewielkim rondzie. W tym momencie razem z inwestorem, który buduje tam część handlową, ustaliliśmy, że przebudujemy i dobudujemy kolejne dwa pasy. Tak będzie to przedłużenie tak naprawdę Szosy Kisielińskiej aż do tego ronda. Na tym rondzie chcemy również przygotować i wybudować pasy, które będą pozwalały ładować te korki, czyli w szczególności skręt w kierunku S3 z kierunku z kierunku Nowego Kisielina. To pozwoli, aby tym wszystkim, którzy z Kisielina jadą w kierunku trasy S3 bądź ewentualnie Chynowa, skrócić tą drogę i tak naprawdę nie stać w tych kolejkach. Dlatego ta przebudowa jest ważna i chcemy jakby pozostawić. Oczywiście mamy tam ścieżki rowerowe, te ścieżki rowerowe pozostaną, ponieważ my zakładaliśmy już wcześniej w układzie planowania tych ścieżek, że kiedyś może nastąpić rozbudowa Szosy Kisielińskiej i tak naprawdę zmiana będzie tylko od strony piekarni, tego chodnika, który jest zniszczony tak naprawdę do stacji paliw i to spowoduje, że będzie to również udrożnienie.
Także strona piekarni jest prawoskręt w kierunku osiedla, tak, to już jest zrobione.
Tak, on jest zrobiony, ale mówię, tam jest chodnik i ścieżka rowerowa, która jest zrobiona z płytek. Myślę, że będzie ona już przystosowana do tego, aby można było jeździć bezpiecznie i tak naprawdę poruszać się w tym obszarze, ponieważ te płytki cały czas są wypadają, więc myślę, że to będzie też udogodnienie dla mieszkańców, w szczególności osiedla Pomorskiego, Mazurskiego, jak i również mieszkańców tamtej części Nowego Miasta, czyli Nowego Kisielina.
Musimy za chwilę kończyć, dopytam jeszcze tylko, bo gdy rozpoczną się prace, rozumiem, że przez jakiś czas no, gdzieś w okolice ronda mogą być, no nie powiem zablokowane do końca, ale będą utrudnienia na pewno, przewidują państwo jakieś, nie wiem, zrobienie jakiegokolwiek objazdu, alternatywy jakieś, bo może być ciężko.
Znaczy ja myślę, że będziemy tutaj jakby korzystać z istniejących dróg. Nie będziemy tego zamykać w całości, czyli te pasy, które będą funkcjonowały, one będą funkcjonowały, dobudowany zostanie nowy pas i później tym nowym pasem podwójnym będzie puszczony ruch, więc ja myślę, że tutaj ta organizacja ruchów na pewno no, troszeczkę spowolni, ale mówię, no przemęczymy się powiedzmy w ciągu 8 miesięcy, a później rzeczywiście odczujemy dużą poprawę, jeżeli chodzi o płynność ruchu z kierunku, czy to miasto Nowy Kisielin, czy Kisielin miasto Zielone na górę.
I inwestor partycypuje w
tak,
tej budowie.
Tak, oczywiście 1,5 miliona złotych.
Udało
to są
się państwu
pieniądze.
Namówić.
Namówiliśmy tak inwestora do tego, aby 1,5 miliona złotych w to włożył i mam nadzieję, że to również będzie służyło mieszkańcom Zielonej Góry.
Również dobra informacja na koniec naszej rozmowy. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.